Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk i ksiądz Paweł Pasierbek.
W zreformowanym procesie kanonicznym Kościół powinien okazywać bliskość zranionym, a zarazem bronić świętości węzła małżeńskiego, mówił papież do kanonistów uczestniczących w kursie Trybunału Roty Rzymskiej.
Papież modli się za ofiary zamachu w Egipcie i z całą stanowczością potępia ten bezsensowny akt terroru. W wyniku ataku islamistów na meczet mniejszościowego nurtu sufickiego zginęło ponad 300 osób.
W Argentynie odbyła się beatyfikacja Kataliny de Maria Rodriguez, żony, matki i założycielki Zgromadzenia Zakonnego.
Witamy 25 listopada i zapraszamy na serwis informacyjny.
W nowym procesie małżeńskim Kościół winien przyjąć i otoczyć opieką ludzi zranionych. Zarazem ma przypominać o obowiązku obrony sakralności węzła małżeńskiego, powiedział Ojciec Święty podczas spotkania z uczestnikami kursu Trybunału Roty Rzymskiej na temat stosowania nowych norm pozwalających na uproszczenie i przyspieszenie procesów kanonicznych o stwierdzenie nieważności małżeństwa.
Powróciwszy do waszych wspólnot, starajcie się być misjonarzami i świadkami ducha synodalnego, który stoi u ich początków, a także duszpasterskiego pocieszenia, które jest celem tych nowych norm małżeńskich, aby poprzez miłość umacniać wiarę świętego ludu Bożego. Niech duch synodalny i pocieszenie duszpasterskie staną się formą waszego postępowania w Kościele, zwłaszcza w tak delikatnym środowisku, jakim jest rodzina, dociekająca prawdy o stanie małżeńskim. Zachowując tę postawę, niech każdy z was będzie lojalnym współpracownikiem własnego biskupa, który zgodnie z tym, co stanowią nowe normy, ma decydującą rolę, zwłaszcza w procesie krótkim, ponieważ to on jest pierwszym sędzią Kościoła partykularnego.
Franciszek przypomniał też uczestnikom kursu o potrzebie zachowania odpowiedniej postawy względem tych, którzy zgłaszają się do kościelnych sądów.
W waszej posłudze macie okazywać bliskość osamotnionym i cierpiącym wiernym, którzy oczekują od kościelnego wymiaru sprawiedliwości kompetentnej i skutecznej pomocy, aby mogli odzyskać pokój sumienia i poznać wolę Boga odnośnie do ponownego przystępowania do komunii. Dlatego tak ważny i niezbędny jest ten kurs, w którym uczestniczyliście, aby sprzyjać właściwemu podejściu do tej kwestii i coraz bardziej rozległym i poważnym studiom na temat nowego procesu małżeńskiego.
W drugiej części przemówienia Franciszek doprecyzował niektóre istotne aspekty motu proprio, którymi przed 2 laty zreformował procesy o orzeczenie nieważności małżeństwa. Podkreślił przy tym kluczową rolę biskupa diecezjalnego i wskazał na potrzebę darmowości względem ubogich.
Ojciec Święty modli się za ofiary ataku terrorystycznego, który miał miejsce wczoraj w północnym Synaju w Egipcie. Islamiści eksplodowali bombę, a następnie otworzyli ogień do muzułmanów z mniejszościowego nurtu sufickiego, którzy zgromadzili się na piątkową modlitwę w meczecie. Zginęło ponad 300 osób, a niemal 130 zostało rannych. Sufici to mistyczny nurt religii muzułmańskiej. Państwo islamskie uważa ich za apostatów.
Zapewniając o swej solidarności z narodem egipskim w tej godzinie żałoby narodowej, papież powierzył ofiary zamachu miłosierdziu najwyższego Boga, prosząc o łaskę pocieszenia i pokoju dla ich bliskich. Wyrażając stanowcze potępienie dla tak bezsensownego aktu okrucieństwa skierowanego przeciwko niewinnej ludności cywilnej, zgromadzonej na modlitwie, Ojciec Święty łączy się ze wszystkimi ludźmi dobrej woli, błagając, aby serca stwardniałe na skutek nienawiści uczyły się wyrzekać drogi przemocy, która prowadzi do tak wielkiego cierpienia, i wybierały drogę pokoju, czytamy w watykańskim telegramie kondolencyjnym.
Po spotkaniu Jezusa błogosławiona Katalina dała mu podwójną odpowiedź, najpierw jako przykładna żona i matka, a później, będąc wdową, jako założycielka Zgromadzenia Zakonnego, którego zadaniem jest ewangelizacja przede wszystkim kobiet, młodszych i starszych, a szczególnie najbiedniejszych. W ten sposób o wyniesionej dziś na ołtarze Argentynce Katalinie de Marii Rodriguez mówił prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. To właśnie on w imieniu papieża przewodniczył uroczystości beatyfikacji.
Błogosławiona Catalina de Maria Rodriguez urodziła się w 1823 roku w Cordobie w Argentynie. Gdy miała 17 lat, po raz pierwszy odprawiła rekolekcję według metody świętego Ignacego Loyoli i zapragnęła zostać zakonnicą. Jednak za namową ojca duchownego poślubiła wdowca i wychowywała jego dwoje dzieci. Wszędzie, gdzie przebywała ze swoim mężem, który był pułkownikiem, pozostawiała po sobie świadectwo dobrej żony i matki. Po śmierci męża postanowiła zrealizować swoje dziewczęce pragnienia i założyła, pierwsze w Argentynie, zgromadzenie zakonne poświęcające się aktywnemu życiu apostolskiemu. Jest to zgromadzenie służebnic Serca Jezusowego.
O przesłaniu pozostawionym przez nową błogosławioną mówi kardynał Angelo Amato.
Matka Catalina wspaniale pomnożyła wiele darów, zarówno ludzkich, jak i duchowych, które otrzymała od Boga. Była zawsze bardzo skromna i pokorna. Dla niej wyniosła siostra zakonna była jakimś monstrum. Pomimo tego, iż była założycielką zgromadzenia zakonnego, na początku pełniła funkcję zakrystianki i przydzielono jej celę zakonną bez okien, do której wchodziły zapachy z kuchni. Wychowana w szkole ćwiczeń duchownych świętego Ignacego Loyoli, żyła nimi w duchu hojności, służąc bliźnim z miłością na większą chwałę Boga i w zgodzie z Jego wolą, w odrzuceniu miłości własnej i jakichkolwiek własnych interesów. Taka była świętość błogosławionej matki Kataliny.
Ojciec Święty udzielił pomocy materialnej mieszkańcom regionu Kasaj w Demokratycznej Republice Konga. Od wielu miesięcy trwają tam zacięte walki. Wstępne informacje mówią o ponad 3000 ofiar śmiertelnych i ogromnych stratach materialnych.
Watykański komunikat nie precyzuje, jak wielkie jest papieskie wsparcie dla Konga. Wiadomo jedynie, że zostanie rozdysponowane za pośrednictwem 3 diecezji. Jednocześnie uruchomiono też inne źródła pomocy, w tym katolickie organizacje dobroczynne i Caritas Internationalis.
W pierwszym rzędzie w czasie tej pielgrzymki papież będzie chciał umocnić i wyrazić swoją bliskość ze wspólnotami chrześcijańskimi, które w tych krajach są w ogromnej mniejszości, a także zachęcić je, aby ich obecność służyła pokojowi, pojednaniu i solidarności, stwierdził watykański sekretarz stanu, odnosząc się do rozpoczynającej się jutro podróży Franciszka do Birmy i Bangladeszu.
W wywiadzie udzielonym Radiu Watykańskiemu kardynał Pietro Parolin mówił także o problemie uchodźców, którzy w tych krajach żyją często w nieludzkich warunkach.
Papież wielokrotnie odnosił się do sytuacji tych uchodźców. Wystarczy przypomnieć apel wystosowany w czasie modlitwy Regina Celi 24 maja 2015 roku. Oczywiście apel papieża jest w pierwszym rzędzie naleganiem na ich przyjęcie, a więc także wyrażeniem uznania i wdzięczności tym krajom, które biorą na siebie ciężar osób, które uciekają ze swoich krajów. Następnie taki apel jest wezwaniem skierowanym do wspólnoty międzynarodowej, aby zaoferowała wszystkie możliwe rozwiązania humanitarne takiego dramatu. I wreszcie jest on zachętą do podjęcia długofalowych działań w celu przezwyciężenia tych problemów, przede wszystkim tego, który dotyczy stanu Rakhine w Birmie i uchodźców, którzy doświadczają tej sytuacji. Tylko takie długofalowe rozwiązania mogą przynieść stabilizację, pokój i rozwój w tym regionie i we wszystkich innych, gdzie toczą się konflikty.
Kościół w Brazylii przygotowuje się do obchodów roku poświęconego osobom świeckim, którego uroczyste otwarcie nastąpi jutro. Hasło tego roku brzmi: chrześcijanie świeccy w kościele wychodzącym na zewnątrz, zobowiązani do służby królestwu.
Rok świeckich fascynuje nas i zachęca do szczęśliwej i radosnej nadziei, abyśmy razem wsłuchiwali się w to, co Duch Święty mówi do naszych serc i włączyli się w akcję przeobrażającą Kościół i świat, stwierdza biskup Severino Klassen, przewodniczący Komisji Episkopatu do Spraw Świeckich. Aby ten szczególny rok był owocnym, potrzeba zaznaczyć ważność otwartości serc, jak też obecności i uczestnictwa wszystkich osób świeckich, tak w życiu Kościoła, jak też i w społeczeństwie. Dla lepszego przeżywania roku świeckich episkopat przygotował specjalne materiały duszpasterskie do wykorzystania w refleksyjnych grupach rodzin, jak też propozycje specjalnych celebracji, jakie będą realizowane w ciągu roku. Z Brazylii dla Radia Watykańskiego ksiądz Issa Maciewski Chrystusowiec.
25 lat temu papież Jan Paweł II erygował w Polsce nowe prowincje kościelne, a co za tym idzie także nowe diecezje. Wśród nich ustanowił wtedy także diecezję gliwicką. Jubileusz ten stał się więc okazją do zwołania w niej pierwszego synodu diecezjalnego. Mówi ordynariusz gliwicki, biskup Jan Kopiec.
Diecezja gliwicka należy do tych struktur Kościoła, które zawdzięczają swoje ustanowienie Janowi Pawłowi II w ramach wielkiej reorganizacji Kościoła w Polsce w 1992 roku. W tym roku przeżywamy 25-lecie. To mały jubileusz, ale już znaczący, bo pokazuje bardzo wyraźnie, że można było wiele, zwłaszcza pastoralnych kwestii, inaczej poukładać, zintensyfikować działania. Myślę też bardzo ważną rzeczą jest, żeby nadać jakieś własne, by nie powiedzieć piętno, ale jakiś charakter umieć odnaleźć. Dlatego też ten rok jubileuszowy jest głównie poświęcony medytacjom nad tym, co zrobić, by jeszcze bardziej ową integrację diecezji gliwickiej zaznaczyć. Jednym z takich większych planów to zwołać synod. Synod jest zawsze okazją, by się przyglądnąć, kim jest. Taki namysł kościoła diecezjalnego jest bardzo potrzebny, dlatego też otworzyłem pierwszy synod diecezji gliwickiej. Odbyły się dwie sesje plenarne nad dokumentami, które wypracowujemy i muszę powiedzieć, że wcale to nie jest sielanka. Wszystko z myślą o tym, by właśnie kościół gliwicki otrzymał coś w rodzaju dobrego przewodnika, żeby wiedzieć, w którym kierunku pójść.
Dwie minuty dla kraju. Rafał Łączny.
W Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Warszawsko-Praskiej odbyło się dziś sympozjum naukowe zatytułowane Szczepienia między nauką a ideologią. Była to już czwarta konferencja z cyklu W kręgu nauki. Otwierając spotkanie, arcybiskup Henryk Hozer przyznał, że jest często proszony o opinię w sprawie stosowania lub odmowy stosowania szczepień ochronnych.
Kościół nie ma bezpośredniej odpowiedzi, tylko właśnie szuka odpowiedzi w nauce, w medycynie i autorytety medyczne, badania medyczne, epidemiologiczne. Wszystkie te badania przekrojowe powinny tutaj służyć, by znaleźć odpowiedź.
Stąd właśnie tego typu konferencje, w których uczestniczą przedstawiciele świata nauki, wśród nich lekarze chorób zakaźnych czy epidemiolodzy. Uchwalona przez Sejm ustawa o ograniczeniu handlu w niedzielę nie jest satysfakcjonująca, choć jest krokiem w kierunku odzyskania niedziel wolnych od pracy, podkreśla rzecznik Konferencji Episkopatu Polski ksiądz Paweł Rytel-Andrianik. Posłowie przegłosowali wczoraj zapisy, zgodnie z którymi od 1 marca przyszłego roku handel w niedzielę będzie stopniowo ograniczany. Całkowity zakaz obowiązywał będzie od 2020 roku.
Biskupi podkreślają konieczność przywrócenia całemu społeczeństwu niedzieli jako dnia wypoczynku i czasu budowania więzi rodzinnych oraz umacniania relacji społecznych. Wskazują również, że niedzielny odpoczynek nie może być luksusem dla wybranych, lecz stanowi nierozłączny element sprawiedliwego traktowania wszystkich pracowników. Stąd pilna potrzeba wprowadzenia wszystkich niedziel wolnych od pracy, podobnie jak to już ma miejsce w wielu krajach Unii Europejskiej.
Teraz ustawą zajmie się Senat.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.